To Radio RMF 24. Jesteśmy razem z wami w tym wyjątkowym dniu 11 listopada i zachęcamy do celebrowania tego dnia, najlepiej delektując się czymś smacznym z polskiej kuchni. Z nami dzisiaj Michał Korkosz, w sieci znany jako Rozkoszny, który swoimi kulinarnymi odkryciami dzieli się na blogu Vogue Polska oraz w swoich książkach. No a w tym tygodniu ukazała się ta najnowsza, nowe, rozkoszne polskie przepisy, które ekscytują. Witaj, Michał.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Co ty najchętniej zjadłbyś w taki dzień jak 11 listopada, Święto Narodowe?
Oczywiście 11 listopada to rogale świętomarcińskie, ale najchętniej nie takie tradycyjne, bo tutaj jest kontrowersja z rogalami związana, że te tradycyjne rogale, które są nazywane świętomarcińskimi, niekoniecznie są zrobione z dobrych składników. W tym oficjalnym przepisie występują okruchy cukiernicze, margaryna. Czyli takie składniki, które nie do końca chcielibyśmy używać własnej kuchni, no ale tak biurokratycznie zostało to ustalone, więc ja sięgam po takie rzemieślnicze rogale marcińskie albo na 11 listopada. No to jest przysmak, który zawsze towarzyszy mi w tym dniu. Jest on taki bardzo rozpasany, rozkoszny, hedonistyczny, chyba ma 2000 kalorii, ale to jest ten dzień, kiedy można
sobie pozwolić. Ty lubisz grubo masłem, tak?
Ale ja lubię bardzo grubo masłem. Bardzo.
Michał Korkosz z nami. A co byś może ugotował do tych świętomarcińskich rogali?
Ja tak dosłownie tak z tymi rogalami. Ja nie lubię trzymać się zasad i tradycji do końca. W sumie też o tym jest ta nowa książka, że lubię szukać nowych rozwiązań i szukam polskości, ale w nowym wydaniu i takim daniem, które jakoś też bardzo ostatnio mi towarzyszy i cały czas bym je odtwarzał jak na replayu, są kopytka, które nazywam kopytkami, które przenoszą w inny wymiar. Otula je sos z zredukowanego bulionu grzybowego, który podkręcam japońską pastą miso. To jest taka pasta, która ma mocny ładunek umami, czyli tego piątego smaku, który warunkuje właśnie te wszystkie doznania, tą silność tych doznań smakowych. Mieszam ze szpinakiem te kluseczki i posypuję posypką z furikake. To jest też taka japońska posypka, którą trochę spalszczam.
No dobrze, to ja też będę przełykał ślinkę w takim razie. A ty wolisz jeść, czy wolisz karmić innych?
Wydaje mi się, że wbrew pozorom wolę jeść. I to jest chyba też mój klucz do sukcesu, bo tak bardzo lubię jeść, że w moim gotowaniu najważniejsze później jest doznanie smakowe, ale też ten proces gotowania, więc ja nie lubię aż tak bardzo dużo spędzać godzin w kuchni, utrudniać sobie gotowania. Raczej jestem zawsze pro szybkie rozwiązania, ma być efektownie, w 15 minut i takie gotowanie jest dla mnie najbardziej satysfakcjonujące. No ale ten moment karmienia, tego tytułowego sprawienia rozkoszy też jest jakimś takim momentem, który jest dla mnie motorem do działania, który też zapoczątkował moją przygodę w kuchni, jak byłem dzieckiem i towarzyszy mi do dzisiaj.
A czym jest dla ciebie polska kuchnia?
To jest bardzo szerokie pytanie. Ja nawet do końca nie lubię tego stwierdzenia kuchnia polska, bo ono wydaje się takie bardzo formalne i bardzo mówiące o tożsamości.
A jaki ma smak?
Powiedziałbym, że słodko-kwaśny. Dużo mamy w polskiej kuchni kiszonek, ale też używamy dużo owoców w daniach wytrawnych, typu śliwki, używamy dużo miodu, więc słodko-kwaśny. To jest wbrew pozorom tradycyjny polski smak. Ale wracając do twojego pytania, ja wolę operować terminem polskie gotowanie, bo to mówi o tym, co my teraz gotujemy i teraz jemy. Jest to takie bardziej żywe i pełne.
Jesteś już trochę takim ambasadorem polskiej kuchni na świecie. Niedawno byłeś w Nowym Jorku, gdzie przez 7 dni promowałeś swoją książkę. Czy polska kuchnia jest zauważalna na świecie? Komuś szczególnie smakuje?
Myślę, że jeszcze spora droga przed nami, żeby kuchnia polska była tą najpopularniejszą, ale są momenty i są dania, które zdecydowanie, że tak powiem, są w mainstreamie.
Jakie to momenty, jakie to dania?
I są to ukochane też na pewno przez nas wszystkich pierogi. To jest najpopularniejsze zdecydowanie polskie danie i ja widzę w nim też taki potencjał promocji tej naszej polskości na całym świecie. Dlatego też właśnie podczas tej trasy autorskiej w Nowym Jorku przez tydzień organizowaliśmy pop-up z daniami z książki w takim miejscu, które nazywa się Pierogi Boys. Więc razem z Pierogi Boys serwowaliśmy pierogi, tutaj też takim świeższym wydaniu, nowoczesnym, bo z wędzonym twarogiem, pieczonym selerem i olejem koprowym. I ci nowojorczycy byli zachwyceni i pierogami, i tym takim świeższym, nowszym spojrzeniem na nie. I myślę, że to naprawdę ma szansę przebicie się do tego mainstreamu z takim przytupem. A takim drugim daniem i w ogóle takim zbiorem dań, które uważam, że charakteryzują Polskę, to są zupy. Mało jest kultur kulinarnych, które ma aż tyle wyjątkowych zup i też taką tradycję jedzenia zup. Możemy tutaj wymieniać od ogórkowej, którą też serwowaliśmy tutaj w wydaniu świeższym z kurkumą i śmietanką orzechową, ale też żurek. To jest najbardziej odjechana zupa, jaką mogę sobie wyobrazić.
Dlaczego?
Jakomukolwiek serwuję żurek z zagranicy, to zawsze są takie gały na wierzchu. Po prostu wow, co to w ogóle jest? Zupa na zakwasie, fermentowana zupa. My też chyba nie doceniamy tak bardzo takich rzeczy, które mamy tutaj pod nosem, które są dla nas codziennością, a za granicą będą absolutną rewelacją. Chłodniki, królowe lata, albo nawet barszcz czysty, czerwony nasz wigilijny. To zupa, która skrywa mnóstwo smaku, jest wielowarstwowa i tutaj bulion z borowików, z warzyw, zakwas. Dużo się dzieje, dużo mamy do zaoferowania na pewno na polu zup.
Już sobie wyobraziłem ten właśnie barszcz wigilijny. A czy wciąż królują na świecie stereotypy o polskiej kuchni? A jeżeli tak, to jakie są te najpopularniejsze?
Tak, walczę z tymi stereotypami. Takim głównym stereotypem, który jest dla nas, wydaje mi się, dość mocno krzywdzący, jest, że polska kuchnia jest bardzo mięsna i szara. Wszyscy lubią tą polską kuchnię, doceniają za taki komfortowy element, ale tak zostałem, jak konfrontowałem te stereotypy, to usłyszałem, wiecie co, ale wy tak w Polsce bardzo dużo jecie tego mięsa, jak mało warzyw. A ja się trochę dziwię, bo nie wydaje mi się. I też tak powstał pomysł na moją pierwszą książkę o tradycyjnych wegetariańskich polskich przepisach, bo mamy ich naprawdę sporo. I wydaje mi się, to się bierze z tego, że przez wiele lat w Polsce tego mięsa nie było, więc jedło się głównie wegetariańsko z przymusu wręcz, więc jak komuś mieliśmy coś pokazać, to staraliśmy się pokazać mięso jako takie, jaki taki symbol trochę dobrobytu. I mamy, no te danie mięsne też są oczywiście ciekawe i warte zauważenia, ale wydaje mi się, że teraz warto promować ten warzywny aspekt i ważny aspekt, ten zdrowy aspekt polskiego gotowania, bo jest on też silny. I tak też tutaj walczę tymi naszymi warzywami, kiszonkami, ogórkami kiszonymi na świecie, pokazując, że Polska też płynie urodzajem.
Robisz kiszonki?
Robię kiszonki. Muszę przyznać się, że kiedyś robiłem kiszonek więcej, bo kisiłem wszystko, co mi tutaj upadło pod ręce. Bardzo lubię kisić rzodkiewki, to chyba jest nawet moja ulubiona kiszonka, ale eksperymentowałem z przeróżnymi rzeczami. Kisiłem nawet kaszę, kisiłem pomidory. Właśnie w tej nowej książce też jest cały rozdział o kiszeniu. Teraz raczej już mam właśnie kilka rzeczy, które lubię sobie ukisić i to są raczej takie też unikatowe rzeczy. Inne takie, których nie można dostać na hali targowej, bo one po prostu też oferują mnóstwo smaków z takim momentem, ekscytującym momentem zaskoczenia w gotowaniu, który można dodać i sprawić, że przepis jest wyjątkowy.
A taka obowiązkowa kiszonka jesienią to u ciebie na stole?
Kurczę, tutaj nie będę wyjątkowy, no dla dwie najważniejsze, no to ogórki kiszone i kapusta kiszona, ale dalej idąc, już jesienią odkorkowuję te kiszonki zrobione latem i bardzo lubię kiszone pomidorki koktajlowe z korzennymi przyprawami, lubię robić z nich sałatki, kiedy właśnie brakuje tych pomidorów wygrzanych w słońcu, mocno rubinowych. I też bardzo lubię te kiszone rzodkiewki już wspomniane. To chyba jest taka najbardziej wszechstronna kiszonka, którą można używać i do makaronów, i do sałatek, i na kanapkę, i do pasty warzywnej. Naprawdę wiele możliwości.
Inspirujące to na pewno. Gotuje od 9 roku życia. Mając 17 lat zdobył 2 wyróżnienia prestiżowego magazynu kulinarnego Savie. Michał Korkosz nadal z nami w Radiu RMF 24. Michał w sieci znany jako rozkoszny. Michał, gdy ktoś z zagranicy pyta cię o klasyczne polskie danie, to co wskazujesz?
Zawsze oczywiście wspominam o pierogach ruskich, jako tym takim must do zjedzenia. I o właśnie żurku. Jako, wydaje mi się, że te dwa dania, gdybym miał wybrać, są w stanie podbić świat, że tak powiem, i są dość wyjątkowe. Może pierogi, to prawda, występują w każdej kulturze kulinarnej, ale też mocno są zarysowane na świecie. Jak ludzie myślą o pierogach, to mówią pierogi, nie mówią dumplings, czy nie mówią wareniki, ale mówią je po polsku, więc to też jest dość mocny sukces naszej kultury kulinarnej. Ale oczywiście tych dań można wymieniać sporo.
Gołąbki na przykład?
Gołąbki, można iść bardziej regionalnie, fuczki, nie wiem, czy państwo znają fuczki, to są placki z kiszonej kapusty z Podkarpacia.
No proszę, znowu ta kiszona kapusta, tylko w innej wersji.
W innej wersji i to jest w ogóle super, bo są smażone, ale przez to, że jest ta kapusta kiszona, jest ta kwasowość, to one wydają się dość lekkie. Więc bardzo fajna rzecz, szybko do zrobienia w domu.
Czy twoi znajomi gotując w swoich domach sięgają po polskie specjały, czy jednak dominują potrawy z innych rejonów świata?
Pracując nad nową książką, zrobiłem wywiad, bo byłem ciekawy, jak wygląda to współczesne polskie gotowanie. I zauważyłem taki schemat, że wiele ludzi w moim wieku, czyli też młodych, czyli około tam 25-30 lat, sięga po te polskie produkty, polskie dania, ale bardzo często je uwspółcześnia albo miesza z inspiracjami, które są z całego globu, które są obecne u nas w Polsce już od dłuższego czasu, czyli trochę mieszają kuchnię polską z włoską, robiąc jakiś makaron z polskimi przyprawami, z polskimi składnikami, albo twisty z jakieś gulasze, z polskim twarogiem, czy z kaszami. Więc ta kuchnia, wydaje mi się, że jest, nazywałbym to polskim gotowaniem, ale rozumiano zupełnie na nowo, czyli z takim profilem smakowym, który już ma, który jest wzbogacony o te składniki, które pojawiły się w Polsce stosunkowo niedawno wraz z globalizacją i migracją, czy przez te 30 lat ostatnich.
A dzwonią do ciebie często i mówią: Michał, zrobiliśmy tak, jak polecałeś, pyszne.
Piszą. Nie wiem, czy wiesz, ale młodzi ludzie współcześnie nie lubią dzwonić. Bardzo nie lubimy rozmawiać przez telefon, więc zawsze są te wiadomości na komunikatorach.
Wyszedłem
albo nawet
na dziadersa.
Albo wręcz oznaczanie, wiesz, zdjęcie na Instagram i od razu chwalenie się daniem, które się przygotowywało. Żyjemy już w świecie mocno zdigitalizowanym.
Dlaczego w swojej kulinarnej drodze postawiłeś na polską kuchnię? Nie kusiło, żeby zająć się czymś bardziej egzotycznym?
Wiesz co, to jest dobre pytanie, bo ja na początku, jak się zacząłem interesować gotowaniem jako dziecko, później nastolatek, polskie gotowanie, nawet to takie już rozumiane dziś, jak teraz rozumiem szerzej, nie było jakoś nie było moim zainteresowaniem. Raczej sięgałem po rzeczy, które były jak najdalsze, jak najbardziej mi nieznane. Ale w momencie, kiedy tak trochę nie z gruszki, nie pietruszki, jako 19-latek dostałem propozycję napisania książki kucharskiej w Stanach Zjednoczonych, to jakoś automatycznie mnie uderzyło, że ja po prostu muszę wykorzystać tą szansę do promocji polskiej, do złamania tych stereotypów, z którymi się już wtedy zderzyłem. I jakoś przez te lata stało się to trochę moją misją, żeby promować nasze polskie produkty, nasze polskie gotowanie i Polskę ogólnie na świecie, bo niewiele osób dostaje taką możliwość, więc staram się jak mogę.
Czy jesteśmy otwarci na nowe smaki i doświadczenia, jeżeli chodzi o kuchnię? Bo mamy mnóstwo różnego rodzaju barów, restauracji w Warszawie, czy Krakowie, Gdańsku, Katowicach. Znajdziemy w tych największych miastach smaki niemal z całego świata. No, to chyba jest dowód na to, prawda, że się otwieramy, czy nie?
Tak, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo z jednej strony przeróżnych raportach. Polacy zawsze deklarują, że kuchnia polska jest ich kuchnią ulubioną, ale jeśli tak spojrzeć na właśnie na ten krajobraz restauracyjny w dużych miastach, to mało mamy restauracji serwujących kuchnię polską, czy nawet taką redefinicję tego, czym jest ta kuchnia polska. Mhm. I też to widzę u mnie na blogu, że jest taka silna potrzeba eksperymentowania, próbowania, tworzenia nowych rzeczy i wprowadzenia do jadłospisu, więc bym powiedział, że w ogóle nawet na tle światowym Polacy wypadają jako tacy chętni eksperymentowania. Jak teraz wróciłem z tego Nowego Jorku, to oczywiście tam ta mapa restauracyjna, to tam można zjeść absolutnie wszystko, co sobie człowiek wymarzy z całego świata, ale mamy też, no szczególnie w Warszawie, bardzo rozwiniętą gałęź i chęć gotowania wegetariańskiego i wegańskiego. Powiedziałbym, że Nowy Jork to się w tym zakresie nawet do Warszawy nie umywa. Mhm. Więc przodujemy w niektórych gałęziach rozwinięcia kulinarnego i tak mi się wydaje, że nie mamy się czego wstydzić porównując się do Zachodu, więc ten taki kompleks, który czasami w nas wybrzmiewa, moim zdaniem absolutnie niesłusznie możemy być dumni z tego, jak wygląda nasza kultura kulinarna w Polsce.
Polska kuchnia staje się bardziej wegetariańska i wegańska według ciebie?
Na pewno jest taka potrzeba. Wiele ludzi deklaruje, podaje, że 40% Polek i Polaków deklaruje chęć ograniczenia spożycia mięsa w diecie. Więc oczywiście to nie jest tak, że każdy chce w ogóle porzucić to mięso w 100%, ale wydaje mi się, że jest taka dość silna świadomość zdrowia, że to jedzenie codziennie mięsa to nie jest może najlepsze rozwiązanie, też jakości tego mięsa, więc ludzie szukają rozwiązań wegetariańskich, tak nawet dla własnego zdrowia, ale też oczywiście są jakieś inne postulaty klimatyczne, nieklimatyczne. I to widzę po prostu u siebie na blogu, jakie jest zapotrzebowanie w przepisach. No jest taka chęć zdecydowanie, więc na pewno to polskie gotowanie idzie w tą stronę, że szukamy tych roślinnych rozwiązań. Też w ostatnich latach powstało nawet kilka książek kucharskich na temat roślinnej kuchni wegańskiej, więc na pewno taki trend można zaobserwować.
W pierwszej swojej książce o polskiej kuchni stawiałeś na tradycję, teraz chcesz tę polską kuchnię pokazać bardziej we współczesnym wydaniu. Co według ciebie mocno zmieniło się w naszych kuchniach w ostatnich latach?
Zdecydowanie zmieniła się forma naszego gotowania. Kiedyś na to gotowanie było, wydaje mi się, więcej trochę czasu. Teraz chcemy szybciej, prościej i zdrowiej. Dlatego to gotowanie jest dostosowane, moim zdaniem, do współczesnych wymagań, o których tutaj powiedziałem. No każdy pracuje od rana do późnych godzin, więc wraca do domu i szybko musi zrobić ten obiad, który będzie zdrowy dla niego, zdrowy dla rodziny, ale jednocześnie pyszny. Dlatego to gotowanie musi się zmieniać. No, pomimo tego, że niektóre dania kuchni polskiej są przepyszne, ale one wymagają bardzo dużo czasu. No kto miałby czas robić gołąbki w środę wieczorem od podstaw, prawda? Tutaj w mojej nowej książce proponuję takie rozwiązania, które mi też towarzyszy. Ja też lubię sięgać na przykład po kopytka, ale które są już zrobione wcześniej. Kupuję je w sklepie i po prostu robię jakiś fajny sos do tego i to jest danie w pół godziny i moim zdaniem ona tak koresponduje z tą ideą nowego, współczesnego gotowania. Jest szybciej, też jest zdrowiej, bo to jest produkt, który jak najbardziej jest zdrowy. On nie ma żadnych dodatków chemicznych, żeby dłużej wytrzymał. Więc tak jak powiedziałem, szybciej, prościej, zdrowiej. To jest moim zdaniem, w tym kierunku idzie współczesne polskie gotowanie.
A ty stawiasz na współczesne wydanie, ale nie odcinasz się od tego, co znane, co tradycyjne. Wciąż gdzieś ta kuchnia babci, o której często wspominasz, towarzyszy tobie?
Jak najbardziej. Sama taka referencja do tych dań typu pierogi, właśnie przeróżne kluski. No, gdzieś tam ta podstawa wychodzi od tego, czego się nauczyłem od mojej babci. No, ale nie ukrywam, że jednak podstawa pozostaje ta sama, ale jednak wykonanie już dalej jest zupełnie inne. Moja babcia, jak z nią rozmawiam, to zawsze jest zachwycona moimi przepisami. Ona mówi, że jakie to w ogóle wymyśliłem. Ona po prostu chce to zjeść i prosi mnie, żebym przyjechał i ugotował, jak ona kiedyś dla mnie gotowała, teraz ja gotuję dla mojej babci.
A jest jeszcze może jakaś forma rywalizacji między tobą a babcią? Słuchaj, ja zrobiłem coś takiego wspaniałego, babcia mówi, a ja zrobiłem coś takiego, co ty na to?
Nie, moja babcia jest absolutnie najwspanialszym aniołem i teraz już w takim wieku, że oddaję to nawet gotowanie, już nie ma aż tylu sił, żeby to zrobić trzydaniowy obiad, więc już w tym wieku z chęcią oddaję ten obowiązek, skoro wie, że w rodzinie są osoby, którym to sprawia przyjemność, które ona sama wychowała.
Wnuk idealny. A masz swój ulubiony zestaw na taki świąteczny obiad? Rosół? Schabowy?
Wiesz co? Ja w ogóle nawet nie mam chyba za bardzo ulubionych dań. Jestem typem osoby, która bardzo lubi eksperymentować, za każdym jeść razem coś nowego. Więc jak jestem często pytany o taki, wiecie, takie typowe, tradycyjne menu, to ona raczej nie występuje i tak też trochę jest w moim rodzinnym domu, że bardzo często ratujemy daniami, które przygotowujemy, ale na pewno jak odwiedzę mój dom rodzinny i moją babcię następnym razem, to zamierzam im zrobić właśnie schabowego, ale trochę innego, bo pieczonego selera z surówką z ogórka i cukinii z pire ziemniaczanym, aromatyzowanym laurem. Wydaje mi się, że to jest takie, wiesz, nowoczesne, świeże, ale jednocześnie bardzo nawiązujące do tego, co też znane, no bo jednak to wygląda na talerzu jak ten schabowy, na którym się wychowaliśmy wszyscy, który jedliśmy wielokrotnie, ale tutaj będzie nagle jakiś taki nowy kontrpunkt i nowe danie.
Brzmi smacznie, a jak zdrowo. Rozmawiamy o polskiej kuchni w Radiu RMF 24 i o gotowaniu, ale wcześniej potrzebujemy zrobić zakupy. Gdzie ty szukasz produktów do swoich dań?
Jestem szczęściarzem, bo w Warszawie mieszkam koło chyba najwspanialszego przybytku kulinarnego, czyli Hali Mirowskiej. Moim zdaniem to jest taki brzuch miasta, gdzie można kupić wszystko, co sobie człowiek wymarzy. Najwspanialsze owoce, warzywa. Jest to takie też miejsce, które mocno mnie inspiruje do gotowania. Ja tam wchodzę, nawet czasami bez pomysłu, co zrobić, a wychodzę z kilkoma inspiracjami. Więc tam często można mnie spotkać. Zresztą lubię powtarzać, że znaczy już wielokrotnie spotykałem też moich czytelników tam, którzy też robią zakupy i wymienialiśmy jakieś tam doświadczenia i jakieś fajne rozmowy, więc zdecydowanie można mnie tam spotkać, więc jak jesteście na Hali Mirowskiej i widzicie, to pomachajcie.
Tak zrobimy. Niedługo będziesz tam miał chyba jakąś swoją tabliczkę.
No, liczę na to.
Zasługujesz. Na zakupach kierujesz się polską etykietą?
Staram się jak najbardziej, szczególnie w przypadku warzyw i owoców, bo nie widzę sensu, dlaczego kalafior, który rośnie w Polsce, miałby do mnie jechać z Hiszpanii, więc czasami jak nawet, bo tak jest, czasami trzeba dopłacić tą złotówkę, czy dwie więcej, to wolę kupić tego polskiego kalafiora, czy polskiego pomidora. W ogóle tutaj jest fun fact, ja kiedyś mieszkałem w Hiszpanii, i tak się wydaje kulturowo, że te hiszpańskie pomidory to są takie najwspanialsze na świecie, bo tam jest gorąco i ciepło, a naprawdę trudno było mi tam znaleźć dobrego pomidora. Jak ten pomidor był już naprawdę dobry, to kosztował majątek. A taki, co kosztuje w Polsce no średnią kwotę, więc wydaje mi się, że te owoce i warzywa w Polsce są naprawdę dobrej jakości. Oczywiście kupowane w odpowiednich też miejscach. Nawet na tych halach targowych, o których mówię, na tej Hali Mirowskiej, to niektóre no często one przyjeżdżają z jakichś takich miejsc skupu, ale są miejsca po prostu od rolników, którzy się tam wystawiają, więc lubię w takich miejscach robić zakupy najbardziej. Ale A propos bycia takim gastropatriotą, to oczywiście też sięgam jak najchętniej po inne polskie produkty, ale nie jest to takie zero-jedynkowe, bo są produkty, które moim zdaniem po prostu w innych krajach robią lepiej, na przykład, nie wiem, makaron. No lubię sięgać po włoski makaron bardziej niż polski, więc to też nie jest takie, że tylko po polskie, tylko dobre. Trzeba mieć tutaj trochę racjonalności w tych swoich wyborach i kierować się także smakiem.
Powiedział gastropatriota w Radiu RMF 24. Polacy uwielbiają oglądać programy kulinarne. Czy to nas zmieniło na plus w kuchni?
No ten trend, który trwa już od ponad dekady, tak mi się wydaje, że ten 2008-2009 rok to był przełom, taka przyszła ogromna fala zainteresowania kulinariami. No od tego czasu chyba sporo się zmieniło w Polsce. Polacy są zdecydowanie bardziej świadomi swoich wyborów żywieniowych, przepisów, które robią, stali się takimi trochę też po części geekami i narodziła się taka tkanka właśnie niesmakoszy, bym powiedział, którzy nawet jak ja się dzielę czasami przepisami, to mnie tutaj poprawiają, że coś tutaj mogło być lepiej, tutaj mogło być bardziej, jak już robię, nie wiem, powiedzmy przepis, szczególnie z kuchni włoskiej, ta kuchnia włoska też jest jakimś takim konikiem Polek i Polaków, to są bardziej święci od papieża w tym temacie, więc zdecydowanie te programy kulinarne przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kulinariami. No, kiedyś programy kulinarne, teraz te słynne rolki instagramowe i TikToki, one tak niosą się po internecie, tworząc te kulinarne wirale i dania, które po prostu każdy chce spróbować i Polska jest na pewno częścią tego trendu światowego i nie odstępujemy na krok innym krajom w tym zakresie. No jest taka też potrzeba w nas rozmawiania o gotowaniu. No moje pokolenie się już wychowało w tej kulturze kulinarnej, ale widzę to też po moich rodzicach, którzy no zawsze lubili jeść i zawsze gdzieś tam szukali jakiejś inspiracji, ale teraz mam wrażenie, że jest to bardziej wzmocnione. Chętniej jeszcze szukają inspiracji, chętniej też w nie wychodzą do restauracji niż kiedyś, bo one też są dostępne. Pojawiły się po prostu na mapie nawet mniejszych miast. My rodzice nie mieszkają w Warszawie, tylko w Rzeszowie. Więc wydaje mi się, że to jest taki ogólnopolski trend.
Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę w Radiu RMF 24. Naszym gościem był Michał Korkosz, w sieci znany jako Rozkoszny, który, przypomnę, swoimi kulinarnymi odkryciami dzieli się na blogu Vogue Polska, no i w swoich książkach. Ta ostatnia książka Michała to nowe, rozkoszne polskie przepisy, które ekscytują. Jeszcze raz
mam nadzieję, że dziękuję. Ekscytują. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję za tą ekscytującą rozmowę o gotowaniu i o polskiej kuchni.
Dzięki.